Pan Tadeusz Sławek.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja tak jak Chris Baldwin chciałem sobie zadać to wprost to pytanie, co widać z pogranicza i odpowiedzieć na to w inny sposób. Nie mam tak bogatych doświadczeń jak ma Chris. Może też nawiązać troszkę do tego, o czym pan Robert Traba mówił, o tym braku języka, który nie wypracowaliśmy i dlatego sięgnąłem do paru poetów i podtytuł tego mojego krótkiego wystąpienia jest Co widać z pogranicza, w podtytule Lekcja kilku poetów. Nie żebyśmy się z tego mogli nauczyć jakiegoś bardzo konkretnego języka, ale może przynajmniej pewne pojęcia uda się nam sproblematyzować. A zaczynam od takiego nieco sentymentalnego motta z czeskiego poety, który może później, jeśli będzie czas, na koniec się pojawi, mianowicie: są okolice, gdzie dzieci jeszcze machają pociągom. No więc, jeżeli prawdą jest, że generalnie rzecz biorąc globalizacja niesie z sobą jakąś wizję pozytywnie też nacechowanej monotopii, prawda? Jednej przestrzeni z jedną walutą, no tym może być różnie, ale przynajmniej w zarysie, jednym rynkiem, i jeżeli jednocześnie Europa ma być czymś na kształt ideowo opływowym, prawda, tworem, a jedyne tarcia właściwie w dużej mierze to są tarcia do tej pory w sferze ekonomicznej, a teraz, jak wiemy dobrze, także narodowościowej także, to, co chciałem nazwać tutaj prowincją albo pograniczem generalnie rzecz biorąc, jest myśleniem, które stara się sproblematyzować cały ten schemat. Powiadam problematyzować, czyli nie odrzucić wcale, gdyż podzielam tutaj poglądy moich przedmówców o sukcesach integracji, gdyż to, do czego dąży prowincja, której szczególną formą jest pogranicze, jest zakwestionowanie takiej wizji globalizacji po to, by do niej powrócić, z tym, że wówczas będzie to już zupełnie inna globalizacja. Prowincja, mówiąc najprościej, i pogranicze jest wstrząsem globalizacji. Nie jest ani anty, ani alter, nie jest oburzona, choć wszystkim tym się ruchom przygląda z dużą sympatią. Prowincja jest wstrząsem, jest trzęsieniem globalizujących obrazów świata i tylko tak bowiem wstrząśnięta Europa, to ważne słowo wstrząśnięta, za chwileczkę się okaże dlaczego, tak zachwiany świat będzie mógł być światem naprawdę multi, a nie monotopicznym. Krótko mówiąc, pogranicza, prowincje są trzęsieniem świata. Ale to nie jest takie trzęsienie, które ma coś wspólnego z kataklizmem czy z katastrofą, to raczej przemiana, dekonstrukcja, cieszę się, że to słowo już parę razy tutaj dzisiaj padło, po której dopiero świat będzie mógł próbować wznieść się na podstawie solidarności, a nie wyłącznie czysto ekonomicznego rachunku lub czysto etnicznych kwestii. Głęboko i przenikliwie tutaj w tym kontekście mogłyby brzmieć, czego nie będziemy cytować in extenso, sądy wybitnego czeskiego filozofa Jana Patoczki, który mówi wręcz o solidarności zachwianych. Myślę, że tutaj przekład polski jest troszkę za słaby, trzeba by powiedzieć chyba o solidarności wręcz wstrząśniętych. Jako o związku tych, którzy, jak mówi Patoczka, zrozumieli i wówczas zachwiała się ich wiara w to, co sprzedaje się powszechnie jako dzień, życie, pokój, globalizację, pewnie mogli Państwo dodać. Tym samym każdy nagle czuje wewnętrzną uciążliwość swojej wygodnej pozycji, to Patoczka ciągle, a zatem chwieje się właściwa epoce, a wojny, supremacja faktów, rutyny, a polityczny dyskurs odsłania swoją jałowość. Więc konkluzja pierwsza byłaby o pograniczu i prowincji jako trzęsieniu świata i wstrząsie, który rodzi solidarność zachwianych, czy też wstrząśniętych. Drugie. Zatem prowincja pogranicza to miejsce wstrząsu, a zatem miejsce przemiany. Wszak są takie miejsca, oddaję teraz głos Andrzejowi Stasiukowi, prowincjaszowi na swój sposób doskonałemu. Cytuję, są takie miejsca, w których wszystko, czym byliśmy do tej pory, zostaje głęboko zakwestionowane i czujemy się trochę tak, jak powiedzmy ptak, któremu zabrakło powietrza pod skrzydłami, lecz zamiast katastrofy czeka nas nieskończenie długi odpoczynek, jakieś bezkresne, miękkie spadanie. Koniec cytat, to jest oczywiście z Dukli. Więc są takie miejsca, a mogą się odnaleźć wszędzie, ponieważ pogranicze i prowincja nie są miarami terytorialnymi, lecz są miarami wrażliwości i myśli, albo powiedziałbym nawet dosadniej, są myśleniem jako formą wrażliwości na świat. Zatem prowincja i pogranicze są sposobami zagospodarowywania, a nie urządzania przestrzeni. Zagospodarowywania w To znaczy zamieszkiwania w niej tak, że racje etyczne nie zostają automatycznie skazane na drugorzędność wobec ekonomicznych czy politycznych. Rację ma Krzysztof Czyzewski, kiedy ujmuje to w następującą formułę, teraz cytuję, z zeszytu berlińskiego. Małe miasteczko to jest to, czego dzisiaj duże miasta potrzebują. No i opuszczam dalszy cytat dla ekonomii czasu, ale w dalszym cytacie ta myśl się rozwija. Z hiszpańskiego poety moglibyśmy zacytować jeszcze takie zdanie, że trzeba widzieć w związku z tym tak głęboko, jak głęboko widzą pozbawieni wzroku, i to, jak myślę, jest przywilejem prowincji i pogranicza. Na pytanie zatem, co widać z pogranicza, odpowiadamy tak, że widać to, jak złożoną jest rzeczą zamieszkiwania. I to, by prawdziwie zamieszkać, trzeba koniecznie porzucić dotychczasowe sposoby myślenia o domu i wszystko, co się z domem wiąże. Dotychczasowe metody zamieszkiwania. Pytanie tym ważniejsze, że musimy przecież pamiętać o napomnieniu filozofa znamienitego, mowa o Adornie, który powiedział przecież po wojnie, zamieszkiwanie we właściwym tego słowa znaczeniu nie jest już w ogóle możliwe. Problem zawiły, rzeczywiście nie będziemy go tutaj rozwozić. Skonkludując, chciałem powiedzieć tak, człowiek nie mieszka w tym, co jedynie służy praktycznym celom urządzania się w przestrzeni. Nie zamieszkujemy jakiegoś miejsca dlatego, że jest dogodnie położone, że wszędzie stamtąd blisko, że jest dobrze zaplanowane. Wszystko to są bardzo ważne okoliczności, ale to nie one sprawiają, że zamieszkujemy. Są to fakty niezbędne do naniesienia danej okolicy na mapę. Dzięki nim deweloper podnosi cenę metra kwadratowego itd. itd. Są to okoliczności, które możemy nazwać pożytecznymi faktami. Teraz się okaże, skąd to zdanie pochodzi. Ale to nie o nich myślimy, gdy mamy poczucie zamieszkiwania miejsca. Czas przywołać jednego z naszych poetów, cytuję teraz. Panowie, dla was wasze zaszczyty. Wasze fakty są pożyteczne, lecz nie one będą mi zamieszkiwaniem. Dzięki nim wkraczam zaledwie w obszar mojego domostwa. Tak czytamy w 23 fragmencie Song of Myself Walta Whitmana, a panowie, do których zwraca się w tej inwokacji, są ludźmi specyficznych profesji. Wymienię je tylko bez cytatów, żeby już nie utrudniać życia panu tłumaczowi. Leksykograf, chemik, gramatyk, geolog, ów pracuje skalpelem, tamten to matematyk itd., itd. Tych panów jest dużo. Jest więc warstwa rzeczywistości dla konstytuowania się naszych o niej wyobrażeń niezbędna i niezbywalna. Nawet sam Whitman w którymś momencie pisze: wiwat nauki ścisłe, niech żyje poglądowość. Ale dzięki niej możemy jedynie skomentować nasze zamieszkiwanie, nadać mu postać umożliwiającą to, by mogło się ono stać przedmiotem komunikowania. Przecież mury muszą mieć solidność, fundamenty muszą mieć wytrzymałość, poczta musi znać adres mojego domostwa. Ale powtórzmy, to nie za ich sprawą zamieszkuje człowiek. To pożyteczne fakty, a zamieszkiwanie nie mieści się w kategoriach tego, co pożyteczne. Aby zamieszkiwać, człowiek musi opuścić mury i wyjść za grody tego, co swoiste. To zaś oznacza, że musi się znaleźć na pograniczu tego, co domowe. W metaforycznej strukturze domu pogranicze jest więc progiem. Zbogaćmy naszą odpowiedź na pytanie główne, czyli z pogranicza widać to, co widać z progu. Nie z okna, nie z zafiranki, nie z nad zastawionego stołu, nie z ekranu telewizora, ale właśnie z progu. Siedząc na progu widzimy wszystko to, co zwykle napotyka nasze spojrzenie. Drogę, przechodniów, pojazdy, chmury kłębiące się na niebie. A jednak widzimy to inaczej, bo teraz nie jest to już prostą rejestracją tego, co jest, tego, co było zawsze. Teraz widzimy, a nie jedynie przypominamy sobie, czy pamiętamy. Widzimy więc nie tylko przedmioty w ich przedmiotowym charakterze narzędzi i sprzętów, dostrzegamy związek przedmiotu z jego ciemnym zapleczem, całą siatkę połączeń, które nie respektują granicy ściśle przypisanej danej rzeczy roli. Stół nie tylko jest kawałkiem drewna, droga nie tylko pasmem asfaltu. Jedno i drugie prowadzi nas tam, skąd widać, że nie docenialiśmy tych banalnych przedmiotów. Andrzej Stasiuk ujmująco pisze o tym w Dukli. Czytając Stasiuka, spostrzegamy, że patrząc z pogranicza, oddaję głos Stasiukowi, życie podobne jest do halucynacji, bo nic z tego, na co się spojrzy, nie jest takie, jakie jest. Zawsze coś przedświeca od spodu. Wypływa na powierzchnia kropa oliwy, opalizuje, mieni się i wabi, jak diabelska sztuczka, błędny ognik, pokusa, której nie ma końca. Niczego nie można tknąć, by nie poruszyć czegoś innego. Zamieszkiwać pogranicze lub raczej pogranicze jako forma zamieszkiwania oznacza rozpoznawać, że żadna granica nie jest szczelna, że kto zamieszkuje prawdziwie, ten znajduje się jakby po dwóch stronach granicy, jest kontrabandzistą z powołania. Zamieszkiwać prawdziwie to rozszczelniać granice, a zatem służyć wolności i demokracji. Zamieszkiwanie jest formą poszukiwania i w tym sensie Odyseja jest księgą wszystkich myślących na sposób prowincjonalny. To wędrówka między wyspami codziennych przedmiotów, a pogranicze jest uczeniem się troski o przedmioty, układających się w skomplikowane archipelagi. Można powiedzieć na planie politycznym, że prowincja i pogranicze spełniają rolę podobną do Filipin czy Indonezji, które na konferencji w Bandungu w 1955 roku określiły się, cytuję, jako narody archipelagowe, co doprowadziło do prawnej i terytorialnej filozofii wspólnot innych niż wspólnoty jednolicie i szczelnie od siebie odgrodzone narodowe, znajdujących dla siebie metaforę w obrazie zamkniętej fortecy. Mówił o tym przed chwilą pan Bazyl Kerski. Posłuchajmy znów Krzysztofa Czyżewskiego. Poszukując własnego miejsca i siebie samych, pochylamy się nad każdym drobiazgiem, nabieramy szacunku do starych przedmiotów, uważnie odczytujemy ślady przeszłości. Czas zatem na kolejnego poetę, który pisząc o takiej postawie powróci do motywu progu, oczywiście. Próg. Czymże to jest dla dwojga kochanków, że własny wysłużony próg we drzwiach zetrą cokolwiek obuwiem, także oni, po wielu przed nimi i przed tymi, co przyjdą przelotnie. To Rilke oczywiście z Elegii Duinejskiej. Ale aby takie widzenie z progu, widzenie progowe było możliwe, potrzebne jest nie tylko otwarcie przestrzeni domu, ale przede wszystkim przetransformowanie domu własnego ja. Nie można usiąść na progu domu, nie usiadłszy wcześniej na progu siebie. Pogranicze jako widzenie progowe jest więc lekcją umniejszania siebie. Bardzo ładnie o tym człowiek wielu pogranic, Johannes Scheffler, wielki Ślązak, jeśli można go tak nazwać, anioł Ślązak, pisał, wymyślając pojęcie Verkleinerung, czyli umniejszania się. Teraz możemy więc dopowiedzieć, to co widać z pogranicza, co widać z progu, to widać mniej mnie, a więcej tego, co ogólniej nazywamy światem. W 19 rozdziale Księgi Genezis to w bramie, czyli na progu, siedzi Lot, oczekując zapraszająco na przybyszy. Siedząc na progu, będącym domową metaforą pogranicza, nie przesłaniam sobą świata. Lot, człowiek pogranicza, czyli nieograniczonej, bezwarunkowej gościnności. Dalsza jest oczywiście odpowiedź w tym samym rozdziale 19 na ten temat. Jako jedyny sprawiedliwy ujdzie z życiem z występnej metropolii. Aby spojrzenie Lota wiodło go w stronę nieograniczonej gościnności, musi prowadzić go w stronę zrozumienia tego, cytuję Patoczkę, o co chodzi w życiu i śmierci. Widzieliśmy to w Dolinie Issy, którą oglądaliśmy 2 godziny temu. Dopiero wtedy możemy świadczyć bezwarunkową gościnność temu, co przychodzi, nawet jeśli nie jest zaproszone, przede wszystkim jeśli nie jest zaproszone tutaj, podtrzymuje myśl pana Kierskiego, a nawet przede wszystkim, kiedy nie jest zaproszone. Na progu widzimy więc to, co prześwituje spod spodu ludzkiego świata, do jakiego nawykliśmy. Rilke powie o tym od nas lepiej. Szkoda, że nie ma psa. Bardzo się cieszyłem, że ten pies tu był, bo następny fragment jest jemu dedykowany. Znowuż Rilke mówi. Stworzenie widzi wszystkimi oczami przestwór. Jedynie nasze oczy są jak odwrócone, zastawione gęsto jak sidła w krąg jego wolnego wyjścia. O tym, co jest na zewnątrz, wiemy tylko z twarzy zwierzęcia. Nie ma psa, szkoda. Przestwór. Proszę zwrócić uwagę na to pojęcie. Das offene, mówi Rilke. Już się zbliżam do końca, proszę o chwilę cierpliwości. Pogranicze umniejsza ludzkie ja, wprowadzając nas w sferę tego, co nie ludzkie. Mówi Rilke w 8 elegii, że spojrzenie, które, jak postulujemy w tym eseju, charakteryzuje prowincję i pogranicze jako sposób myślenia o świecie, a w konsekwencji jako modus vivendi z innymi ludźmi, zdolne jest na chwilę przynajmniej wyprowadzić nas poza kantowską jest pies. To, dziękuję bardzo. To jest prawdziwa odpowiedź. Jednak słowo nie pada na ugór. Dobrze. Dziękuję, Małgosiu. Możemy przynajmniej na chwilę wyprowadzić się poza kantowską skorupę poznania zamykającego nas w naszym własnym wnętrzu. To jeszcze inna odpowiedź, nad którą powinniśmy się zastanowić. To, co widać z pogranicza, to to, co Rylke nazywa zewnętrzna, zatem to, co nieludzkie, w jak najszerszym tego słowa znaczeniu. Das offene, mówi Rylke. Pogranicze wprowadza nas w otwarte. Nie czyni nas to nieważnymi, nie umniejsza naszej wagi, pozwala odnaleźć to, co utraciliśmy, czyli miarę. A miara zakłada istnienie w obliczu tego, co nieludzkie. Szekspir mówi o tym zwięźle w Ryszardzie II, kiedy mówi, bardzo to rynkowe jest powiedzenie. Kiedy Szekspir mówi, kuzynie, nie bierz za wiele, nad nami przecież niebo. Gary Snyder, człowiek prowincji, przywoławszy, cytuję, nieludzki ocean, czarny horyzont, niebo rozświetlone po światło księżyca, stare symbole, powie, że człowiek, by doznać przemiany, musi żyć w bliskości, znowuż cytuję piękną frazę Snydera, ołtarza tego, co nieludzkie, inhuman altar. Inny poeta prowincji, tunezyjczyk Monsef Gashem, pisząc o doświadczeniu pustyni, przywoła pojęcie transhumance, a w nim całe bogactwo tego, czym jest zamieszkiwanie, jako wynik myślenia pogranicznego. Transhumance to wyprowadzanie poza mury i zabudowania, tak się na przykład określa, wyprowadzanie owiec na wypas, na górskie łąki. Stoi blisko pojęcia oczywiście trans, wychodzenia poza tego, co ludzkie. Humans stoi blisko słowa humanite, ale co bardzo ciekawe i co bardzo mnie ucieszyło w Sejnach, jak odwiedziłem ostatnią właśnie Państwa piękną bazylikę i tam jest ta niezwykła szafkowa Madonna. Zaraz obok pszczelarzy umieścili tam wizerunek tej samej Matki Boskiej jako Regina Apium, nie? Czyli królowa pszczół. A transhumance to jest odnośnie francuskie słowo odnoszące się do pszczelarstwa właśnie. Więc pogranicze jest taką dziedziną pszczelą. Cokolwiek to znaczy, ja nie wiem, ale to jest oczywiście wspólnota, a jakże, wspólnota pracy, ale zbyt mało na ten temat wiem, żeby o tym mówić, ale ucieszyło mnie ta zbitka tego, że w Sejnach jest Matka Boska pszczela. No i już kończę, proszę Państwa. Aby odwrócić spojrzenie, tak aby dostrzegłszy otwarte można było żyć wedle myślenia prowincji, to znaczy praktykując nieobojętność w obojętnym świecie, bo tak bym to nazwał, pogranicze praktykuje nieobojętność w obojętnym świecie w gruncie rzeczy, zachowując niezależność i ograniczając, bo przecież nie eliminując, spolegliwość wobec reguł świata finansowego kapitalizmu, konieczna jest pedagogika prowincji, to jest bardzo ważny element pogranicza. Pedagogika prowincji, ten element trzeba w dalszym ciągu bardzo rozwijać, jak myślę. Już wiemy, że musi ona przeciwstawić się tendencji do sprowadzania edukacji do tego, co użyteczne, to słowo, które nas prześladuje ostatnio. Nie dlatego, by nie ceniła tego przemiotnika, wprost przeciwnie, chodzi o to, by ocalić jego doniosłość, wyrywając go spod władzy biurokratów i administratorów edukacji. Nie kwestionując wartości zawodowych, a więc rzutecznych umiejętności, pogranicze jako najbardziej wysunięta postać myślenia prowincjonalnego wierzy, że egzystencjalne bogactwo człowieka nie wyczerpuje się w tym czy innym zawodzie. Wiedział o tym Whitman, kiedy w przywołanym już wierszu mówił, że dzięki użytecznym umiejętnościom zaledwie wkracza się w obszar mojego domostwa, czyli area of my dwelling. Lecz jeszcze się nie zamieszkuje. Zamieszkiwać może dopiero ten, kto spostrzegł otwarte lub przestwór. Do tego zaś umiejętności zawodowe w ogóle nie wystarczą. Dlatego dalej Whitman twierdził, że jego słowa chcą pamiętać mniej o rzeczach zwykłych, a bardziej o, jak mówił, swobodzie i wyzwoleniu. Najkrócej rzecz ujmując, pedagogika pogranicza uczy sposobów odnoszenia się do tego, co w życiu niewysłowione, a co czyni życie wolnym i godnym, i co pogłębia także nasze użytkowe umiejętności zawodowe oczywiście. Życie zawodowe nabiera znaczenia dla mnie i dla innych dopiero wtedy, gdy potrafię spostrzec otwarte. Przestwór, czyli to samo co otwarty, gdy dostrzegam, że moje życie czerpie swój sens z życia niewysłowionego, tak mówi Whitman. No jeśli Państwo już pozwolą, na koniec zdradzę te małe stacyjki, skąd się wzięły. To jest wiersz czeskiego poety Jana Skacela z 1962 roku. Króciutki zacytuję go Państwu na koniec, bo jest interesujący, choć pewnie nieco sentymentalny. Są okolice, gdzie dzieci jeszcze machają pociągom. Zawsze jesteśmy trochę smutni na małych stacyjkach, gdzie nikt nie czeka. Nagle mamy białą duszę z bzu, nagle jest w nas zbyt dużo z człowieka. To Leszek Engelking przełożył. Dziękuję bardzo.